pytanie do specjalisty.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. To znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina, a moim i Państwa gościem jest pan profesor Paweł Knap. Witam pana profesora.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Pan profesor na co dzień jest kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Klinicznym oraz konsultantem wojewódzkim z ginekologii onkologicznej. W związku z tym domyślają się Państwo, że porozmawiamy o tematach onkologicznych, ale zanim do takiej onkologii, to bardziej może do profilaktyki. Dużo emocji budzą szczepienia HPV. Jak z punktu widzenia onkologa pomysł szczepienia osób nastoletnich, skąd to się wzięło i dlaczego o tym mówimy?
No właśnie, jest to dla mnie zupełnie niezrozumiały temat. Dlaczego szczepienia, szczególnie przeciwko wirusowi HPV, niosą ze sobą tyle kontrowersji i tyle emocji? Przecież mamy bardzo wnikliwe, dokładne badania, które pojawiły się już w 2006 roku, kiedy te wszystkie badania zostały zakończone, zostały opublikowane i miały naprawdę bardzo dobrą prasę medyczną, ale także prasę ogólnospołeczną. Pisał o tym New York Times, pisał o tym The Times w Wielkiej Brytanii, Allgemeine Zeitung w Niemczech i szereg innych gazet, także gazet popularno-naukowych, które jednoznacznie pokazywały zasadność szczepień. Ja nie będę się odwoływał do jakichś naukowych pojęć, tylko powiem Państwu rzecz następującą. Kiedy w 2006 roku w krajach skandynawskich, a także w Australii zostały wprowadzone populacyjne szczepienia, to znaczy każda dziewczynka i każdy chłopiec w przedziale wieku od 10 do 26 roku życia została zaszczepiona, to w chwili obecnej po de facto, no powiedzmy sobie, około 20 latach, nie ma raka szyjki macicy w Australii, klinicznej postaci, epidemiologicznej postaci, a nie ma też raka szyjki macicy w Skandynawii. Proste przełożenie. Studenci medycyny, którzy również są w naszym szpitalu i dyskutujemy to na seminariach, po prostu, żeby zobaczyć, jak wygląda kliniczna postać raka szyjki macicy, muszą wyjeżdżać do innych krajów, tam, gdzie cały czas zmagamy się z tym problemem. Jaki to jest problem? Straszny. Jeśli wyobrazicie sobie Państwo, że 5 osób statystycznie dziś umrze z powodu raka szyjki macicy i codziennie, no to macie Państwo bardzo prosty rachunek. Ile kobiet mogłoby żyć dzięki działaniom profilaktycznym, a szczepienia należą do tak zwanej profilaktyki pierwotnej. Co to znaczy? To znaczy, panie redaktorze, że znamy czynnik, jakim jest wirus brodawczaka ludzkiego, czyli ten osławiony HPV, i jesteśmy w stanie wyeliminować go z populacji dzięki właśnie szczepieniom. Tym bardziej, że te szczepienia w chwili obecnej zostały rozszerzone na grupę 9-14 lat. Są to zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Więc jest to bardzo dobra, tak zwana biała kartka do zapisania, przecież mechanizmem obronnym. Tutaj nie ma żadnej polipragmazji. Tu jest po prostu czyste działanie medyczne, kiedy uczymy nasz system immunologiczny, jak bronić się przed tym wirusem. A jest to w chwili obecnej wirus, który jest wirusem populacyjnym. Proszę sobie wyobrazić, że my znamy tego wirusa od 1972 roku, kiedy Zurhausen, notabene człowiek, który otrzymał za wirusa HPV Nagrodę Nobla, mówił jednoznacznie, wirus HPV to bardzo ścisłe powiązanie z rakiem szyjki macicy, ale wirus znany jest od 3 miliardów lat. To nie jest wirus, który został wykryty wczoraj. Tym bardziej dziwi mnie ta retoryka, która jest retoryką niezrozumiałą, że szczepienia będą namawiały do wczesnej inicjacji seksualnej lub do jakichś takich dziwnych zachowań seksualnych. Absolutnie nie zgadzam się z tym. Absolutnie bardzo proszę Państwa z tego miejsca, abyście rozmawiali ze swoimi dziećmi, abyście widzieli absolutną konieczność szczepień, gdyż jest to, tak jak powiedziałem, wirus populacyjny. My albo mieliśmy z nim kontakt, albo będziemy mieli z nim kontakt. Nie da się przed nim obronić.
Czyli ten wirus jakby towarzyszy ludzkości od samego początku. Wcześniej żeśmy po prostu nie wykryli takiej zależności pomiędzy zakażeniem wirusem HPV a chorobami onkologicznymi, rakiem szyjki macicy w tym przypadku konkretnym.
Tak, dokładnie, ale ja bym chciał, żebyście państwo zdali sobie sprawę i pan, panie redaktorze, bardzo dobrze wie jako lekarz, że to nie jest tylko rak szyjki macicy, ale to jest również powinowactwo dotkane sromu, dotkanek pochwy, czyli to jest rak szyjki macicy, rak sromu, rak pochwy, rak odbytu, rak krtani. I żeby było śmiesznie, to się okazuje, że w 15% uczestniczy również w epidemiologii tworzenia się raka płuca. Czyli szczepienia to nie jest tylko rak szyjki macicy i zapobieganie rakowi szyjki macicy. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że my zapobiegamy stanom przednowotworowym, czyli jesteśmy jeszcze krok wcześniej. Stąd jeszcze raz podkreślam swoje oburzenie i niezrozumienie dla wszystkich grup antyszczepionkowców, którzy posługują się niesprawdzonymi informacjami. Być może zapyta mnie pan o to w dzisiejszej naszej dyskusji na temat, jak szczepionka wpływa na płodność. Nie wpływa. I pokazało się bardzo duże badanie duńskie w 2002 roku na ponad 4000 przebadanych pacjentów, a to jest bardzo, jak pan wie, duża grupa populacyjna i wszystkie te kobiety, ponad 4000 przebadanych absolutnie mają w chwili obecnej swoje dzieci, więc to argument, który absolutnie został obalony i obalam go wręcz w tej naszej tutaj dyskusji.
Jak to się dzieje, że wirus HPV powoduje, predysponuje do całego szeregu chorób nowotworowych. Co takiego jest? Bo tych wirusów to mamy różnych dookoła nas i generalnie to raczej w większości przypadków powodują mniej lub bardziej nasilone dolegliwości infekcyjne, na to grypa, czyli uczucie takiego zmęczenia, rozbicia, gorączki, katary. A co w tym wirusie, jak to się dzieje, że ten wirus akurat powoduje takie zmiany w naszym organizmie, że rozwijają się choroby onkologiczne, tak wprost nazwijmy to rak, nie tylko konkretny rak szyjki macicy, ale też, jak pan profesor wymienił, cały szereg innych.
Tak, to jest bardzo cwany wirus. To jest na tyle cwany wirus, że on wie, że jeżeli będzie działał bardzo szybko, to zostanie rozpoznany przez systemy immunologiczne, które przecież mamy i które wytwarzamy przez cały okres naszego życia, bo jakby nie patrzeć, jesteśmy przecież eksponowani na różne czynniki. Tak jak pan, panie redaktorze, powiedział przed chwilą, po prostu żyjemy w środowisku wirusów, grypy, paragrypy, i innych, które wytwarzają w naszym organizmie odporność. Wirus brodawczaka ludzkiego bardzo dobrze o tym wie i przebiera się za wirusy, które są akceptowalne w naszym organizmie, są pod kontrolą, są tolerowane. Tak najprościej to tłumacząc. Dlatego wszelkie programy profilaktyczne, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że wirus brodawczaka ludzkiego uczestniczy w karcinogenezie, czyli w tworzeniu się nieprawidłowych komórek, jest rozciągnięty na okres powtarzalności raz na 3 lata. Bo żeby doszło do choroby, jaką jest rak szyjki macicy, statystycznie mniej więcej potrzebujemy 5 lat. Proszę sobie zwrócić uwagę, to jest naprawdę dość długi okres czasu działania wirusa. W pierwszej kolejności wirus musi wniknąć do naszego organizmu. Czyli powiedzmy sobie, jeśli trzymamy się rzeczonej naszej szyjki macicy, musi wniknąć do nabłonka szyjki macicy, a pewnie nie wiecie państwo, pozwolę sobie przypomnieć, czy powiedzieć, że mamy dwa nabłonki. Nabłonek płaski, wielowarstwowy płaski, czyli nabłonek z wielu warstw i nabłonek gruczołowy z jednej warstwy. Jakby się te nabłonki nie nazywały, wirus wnika do nich. I teraz, żeby oszukał nasz organizm, musi się ukryć. I ukrywa się, włażąc po prostu, mówiąc kolokwialnie, do komórki. I tam w niej siedzi. Pamiętacie państwo, komórka to jest cytoplazma i jądro. Tak jest zbudowana. I w pierwszej kolejności siedzi w cytoplazmie. I tam zaczyna się namnażać. Namnaża się szybko i wolno. Bo jeżeli mamy tak zwaną incydentalną, jednorazową infekcję, ona nie ma znaczenia dla naszego organizmu. Ale wirus wie, że musi się ukryć w tej cytoplazmie, musi się schować za tym jądrem i zacząć się dzielić, produkując coraz więcej dodatkowych wirusów. I te wirusy reinfekują, że tak powiem, ten nabłonek, czyli jeszcze raz do niego wnikają i krążą cytoplazma, rozmnażanie cytoplazmy. I w pewnym momencie wnikają do jądra komórkowego. I wtedy stają się przynajmniej w pierwszej kolejności, w pierwszym etapie niewidzialne. I jak są niewidzialne, powodują zmiany w naszym DNA. A jak powodują zmiany w naszym DNA, to powodują zupełnie inny podział tych komórek. Tworzą się klony komórek, czyli populacje, czyli grupy komórek, które zaczynają powielać ten błąd genetyczny. I ten błąd genetyczny w pewnym momencie może zostać rozpoznany przez nasz system immunologiczny. Tu kłaniają się szczepienia. Ale jeżeli pacjentka nie jest zaszczepiona, to często ten wirus przemyca się przez nasz system kontroli i zaczyna namnażać nieprawidłowe linie komórkowe i mamy gotowy rak. Jeżeli do tego dodamy rozwijające się nieprawidłowe naczynia, czyli cały proces tworzenia się guza, no to prosto jest już dalej zrozumieć, jak ważne jest w tym etapie szczepienie. Bo szczepienie to jest swoista bramka, która, tak jak wyobrażacie Państwo sobie, jesteśmy sprawdzani na lotnisku, tak i tutaj każda komórka, która się ma podzielić, musi być najpierw sprawdzona, czy jest dobra, czy może się podzielić i powielić ten materiał, prawda? Więc jeżeli mamy błąd genetyczny, jeżeli mamy uszkodzone DNA, które ukryło się, bo wirus tak to zrobił, że ukrył to DNA, to ta bramka nie jest w stanie rozpoznać. A jeżeli postawimy 11 bramek, przez które musi ta komórka przejść, to coraz bardziej wynikliwa kontrola spowoduje, że te bramki wyłapią tą chorą komórkę i po prostu ją wyeliminują. Na tym polega ideologia szczepień, na stawianiu bramek kontrolnych na lotnisku, przez które my, powiedzmy sobie, my jako wirus, niech pan sobie wyobrazi, że jest pan, panie redaktorze, wirusem, musimy przemycić tak zwane narkotyki genetyczne, jakim są te wszystkie błędy, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy. W końcu ta 11 bramka nas wyłapie i niestety zostaniemy wyeliminowani. Tak działają szczepienia.
Aby te szczepienia zadziałały, to trzeba się zaszczepić. Program szczepień kogo obejmuje? Pan profesor wspomniał, że nastolatków w wieku od 9 do 14 lat, czy też w starszym wieku można się zaszczepić? Czy to jest jakby w ogóle sens szczepienia się w późniejszym wieku?
Wspomniana przez pana grupa populacyjna 9-14 lat, chłopcy i dziewczynki, to tak jak powiedziałem, jest to najlepsza grupa, gdyż jest to biała kartka, w której my wpisujemy specjalne kody, które tworzą te wspomniane przeze mnie bramki i te bramki dzwonią i łapią nas z biegów. Natomiast nie, okazało się, że ta szczepionka jest na tyle genialna, że FDA, czyli ta amerykańska agencja do badań nad lekami i żywnością, wydała jednoznaczną opinię, że szczepienia są dedykowane do 45 roku włącznie, proszę sobie wyobrazić. Również dla pacjentek, które chorowały na stany przednowotworowe szyjki macicy, czy inne stany, o których wspomnieliśmy sobie, myślą o lokalizacjach narządowych, czyli pochwas ROM. Czyli proszę zwrócić uwagę, to ta mała grupa, o której wspomnieliśmy na samym początku, jest idealna, bo zaczynamy uczyć nasz system immunologiczny obrony. Ale jeżeli wyobrazicie Państwo sobie, że również 30-letnia pani, która powiedzmy sobie miała zmianę na szyjce, była leczona z tego powodu, to jest również pacjentka, która przy uzyskaniu jedynie dobrego badania cytologicznego może być zaszczepiona. Ta młodsza grupa, 9-14 lat, dwiema szczepionkami, natomiast ta starsza grupa do 45 roku życia, która miała kontakt z wirusem albo wyszła z tego najlepszego okresu do zapisywania tej przysłowiowej białej kartki, ta grupa musi być zaszczepiona trzema dawkami. I jest to praktycznie naprawdę bardzo wysoka immunogenność, czyli moment, który broni naszego organizmu przed wirusem HPV. Warto się szczepić.
Troszeczkę lęku wygenerowały nowe szczepionki mRNA przy okazji pandemii COVID-19. W przypadku HPV jakiego rodzaju jest to szczepionka? Czy też no, zarzucano, że badań nie było przeprowadzonych wcześniej? W przypadku schorzeń tych COVID-owych. Jak w przypadku tym? Ile czasu trwały badania? Jak długo przygotowywano tą szczepionkę i na jak dużej grupie populacyjnej?
Panie redaktorze, pan jest absolutnie fenomenalnym dyplomatą, bo pan bardzo dobrze wie, że szczepionka przeciwko COVID-owi to tak naprawdę szczepionka stara, której wymieniono tylko środek. Jeśli chodzi o szczepienia przeciwko wirusowi HPV, to jest to bardzo bezpieczna szczepionka, gdyż z wirusa zostało wyjęte DNA, a to, co uczy nasz organizm, jak się ma zachowywać, kiedy wirus wtargnie do niego, to jest osłonka. To są białka, którą tworzą osłonkę i na tyle jest to fantastycznie zorganizowana szczepionka, która jest w stanie tylko na podstawie tych białek tworzących właśnie osłonkę stworzyć odpowiedź immunologiczną. A przecież do naszego organizmu, jeżeli mówimy o tak zwanym naturalnej infekcji, wnika cała cząsteczka z DNA. To DNA jest tym elementem, które niszczy nasze DNA, wbudowując się częściowo w jego strukturę i tworząc nieprawidłowe linie komórkowe. A tu nie mamy tego DNA. Tu mamy, nazwijmy to, nauczyciela, który uczy limfocyty. Pamiętacie państwo na pewno z biologii, że to są komórki, które bronią nas przed różnymi infekcjami, czyli wprowadzamy szereg wysokiej klasy, wysokich standardów nauczycieli, które uczą nasz system immunologiczny, jak się ma zachować, kiedy wniknie pełnoprawna cząsteczka z DNA. Więc dlaczego się boimy czegoś takiego? To jest mechanizm, który jest fenomenalny. Przecież każdy z rodziców posyła swoje dziecko do szkoły, żeby zdobywało wiedzę. To dlaczego boimy się tej wiedzy, która jest dostarczona? Tak, ja rozumiem, strzykawce i igle. Ale to są właśnie ci nauczyciele, którzy tworzą absolutnie fenomenalną naukę i nie zgadzam się z tym, że nie ma badań. Te badania są absolutnie ogólnodostępne. Proszę się odwołać, wpisać w internet badanie Future 2 i będziecie państwo, rodzice mieli gotową informację na temat zasadności szczepień, a także skuteczności. Jest to jedyna z nielicznych szczepionek, która powoduje w naszym organizmie 99,6% odporności i skuteczności działania. Chyba warto.
Państwo, że jakie jest zainteresowanie? Czy są prowadzone statystyki w Polsce, a też w innych krajach szczepienia przeciwko HPV? No, wydaje się, szczepienie jest bezpłatne, szczepienie jest dostępne. Jak to wygląda w poszczególnych krajach? Czy są jakieś takie badania przeprowadzone?
Tak, absolutnie. Ten rynek jest cały czas monitorowany i znowu chcemy jednoznacznie stwierdzić, że nieprawdą jest, że te pierwotne badania, które zostały wykonane w latach 2000, nie są monitorowane. Ta populacja jest cały czas monitorowana. Co się dzieje z tymi pierwszymi zaszczepionymi pacjentkami? Ale do rzeczy. Pyta mnie pan liczby. Jako, że jesteście państwo rozgłosią tutaj regionalną, to ja opowiem o danych z Podlasia. Proszę sobie wyobrazić, że dobry produkt jest w cudzysłowie oferowany tylko w 11%. Taka jest odpowiedź na szczepienia. Ja jako konsultant wojewódzki z zakresu ginekologii onkologicznej ostatnio miałem spotkanie w Narodowym Funduszu Zdrowia i przedstawiono te dane. 11% rodziców tylko zaszczepiło swoje dzieci. Żeby te dane ekstrapolować, to tak jak powiedziałem, kraje skandynawskie 100%, Francja 100%, Niemcy prawie 100%. Czyli mamy wszystko powyżej 95, to wtedy ma sens. Wtedy ta populacja rzeczywiście jest bezpieczna. warto się szczepić. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze działania profilaktyczne, czyli tą przysłowiową, sławetną naszą cytologię, to proszę zwrócić uwagę, że my mamy genialne narzędzie. Genialne narzędzie zapobiegania rakowi szyjki macicy i stanom przednowotworowym. Ja obserwuję pewien trend, który w chwili obecnej w Uniwersyteckim Centrum Onkologii się pojawia, a mianowicie coraz młodsze dziewczyny pojawiają się w centrum i coraz młodsze dziewczyny zaczynają chorować na stany przednowotworowe i raka szyjki macicy. Najmłodsza hospitalizowana w naszym centrum, w naszym szpitalu, w szpitalu uniwersyteckim, miała 19 lat. Miała pełnoobjawowego raka szyjki macicy, który na szczęście został rozpoznany bardzo wcześnie, bo jak pan bardzo dobrze wie, kobieta 19-letnia, 20-kilkuletnia nie myśli jeszcze o tym, żeby zostać w przyszłości mamą, ale ja jako lekarz, ginekolog, onkolog muszę o tym myśleć i jeżeli mam jej, mówiąc znowu kolokwialnie, zafundować rozległą operację, to ta operacja musi być na tyle skuteczna, żeby a. pozbyć się guza nowotworowego, b. nie uszkodzić tak szyjki macicy, która jest chora, czy nazwijmy to ogólnie narządu rodnego, żeby w przyszłości ta młoda dama, ta młoda kobieta mogła zostać mamą, bo dopiero potem pojawia się problem bezdzietności, problem z natury psychicznej, że moje rówieśniczki, koleżanki z pracy mają dzieci, a ja jestem po chorobie onkologicznej i tych dzieci nie mam. Więc proszę zwrócić uwagę, po nitce do kłębka wyszliśmy od szczepień, a rozmawiamy w chwili obecnej o problemie nie tylko zdrowotnym, ale problemie psychologicznym, emocjonalnym, tym, co czasami niestety kończy się bardzo źle, bo znane są przypadki, kiedy te młode kobiety targają się na własne życie. Właśnie związane jest to z tym, że one w pewnym momencie dojrzały do bycia mamami, a już tymi mamami być nie mogą.
Panie profesorze, wspomniał pan też oprócz, no wiadomo, nie jesteśmy zainteresowani szczepieniami, bo to statystyka jest nieubłagana. 11% to jest no, wynik bardzo słaby przy takich, no jakby niebudzących w ogóle wątpliwości doświadczeniach i wynikach klinicznych. Wspomniał pan profesor o cytologii. Co to za badanie i czy może tutaj panie jakoś są bardziej zainteresowane tego typu badaniami?
Tak, rzeczywiście. Cytologia została w pewnym momencie skorelowana bardzo ściśle. Nie robisz badań cytologicznych, umrzesz na raka. I ta bardzo negatywna retoryka spowodowała, że w świadomości naszych pań pojawia się, czy pojawiła się taka myśl, i ona się cały czas pojawia, bo ona przychodzi chyba z matki na córkę, że badania cytologiczne są bardzo ważne. Tak, badania cytologiczne są bardzo ważne, bo one trwają 10 minut i rzeczywiście mogą uratować życie. Natomiast to jest pewien truizm, którym się posługujemy. Dlatego, że badania cytologiczne są wykładnikiem profilaktyki wtórnej, czyli mamy populację, powiedzmy sobie, że jest to populacja wszystkich naszych pań w województwie podlaskim i ta populacja raz na 3 lata może otrzymać, czy powinna otrzymać badanie cytologiczne. Czyli pobieramy specjalną szczoteczką z szyjki macicy komórki, oglądamy je pod mikroskopem. I rzeczywiście, muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że obserwujemy absolutnie pewien trend, znowu trend, który spowoduje, że te pacjentki, te kobiety pojawiają się na tych badaniach. Wielka szkoda, że my tych badań profilaktycznych nie mamy zorganizowanych, tak jak jest to w innych krajach. Tu niestety system zawodzi. Natomiast rzeczywiście z tej populacji pozornie zdrowej, jaką jest populacja Podlasia, my poszukujemy osób chorych, no i wtedy włączamy różne działania terapeutyczno-diagnostyczne, które mają znaleźć procesy przednowotworowe i raka. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli populacja jest zaszczepiona, to te działania profilaktyczne, mimo że skoordynowane do całej populacji, znowu odwołuję się do województwa podlaskiego, są zdecydowanie mniej wyrażone w ilości znajdowanych przypadków. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy prowadziliśmy, nasz szpital prowadził działania profilaktyczne dla miasta Białegostoku i wybranych gmin województwa, to było mniej więcej 15-20 lat temu, to znaleźliśmy 216 stanów przednowotworowych. Kiedy te działania nie są skoordynowane i nie są prowadzone w ten sposób, w chwili obecnej mamy ponad 400 tych przypadków. No, jest to statystyka, jak pan sam wspomniał, nieubłagana.
Panie profesorze, nie zaszczepiliśmy się, badania cytologiczne też jakoś tak nie udało się zrobić. Brniemy w stronę nowotworu. Jakie objawy powinny panią zaniepokoić, że może to będzie rak? Może w tym momencie to jest jeszcze szansa na uratowanie zdrowia i życia?
Przede wszystkim na pewno wszystkie panie wiedzą, że te wszystkie plamienia, które pojawiają się po kontakcie seksualnym, muszą być rozczytywane jako bardzo, bardzo niepokojące. Ale także swoiste upławy, które czasami kojarzone są z infekcjami, nawracające upławy, trudno leczące się, czy wręcz nie dające się wyleczyć, również powinny zwrócić uwagę pacjentki czy lekarza, do której pacjentka przychodzi. Często jest tak, że moi koledzy nie badają wnikliwie, nie zakładają wziernika, nie stosują badania dwuręcznego zestawionego, tylko robią USG. To jest pewien błąd. Nasze panie powinny domagać się pełnego badania ginekologicznego. Również nieswoiste bóle w podbrzuszu, taki ciężar w dole brzucha, czy pojawiający się na przykład krwiomocz, świadczy o tym, że możemy mieć do czynienia już z zaawansowaną chorobą. Czasami po prostu brzydki zapach, który świadczy o tym, że coś tam się dzieje nieprawidłowego, musi być elementem, który spowoduje uruchomienie czerwonej lampki w naszej głowie i swoistego krzyku rozpaczy za uszami. Idź do ginekologa. To jest, panie redaktorze, naprawdę często 10-15 minut, które, tak jak pan powiedział, może uratować zdrowie i życie. Dlaczego nie mamy sobie tego ofiarować? Ja głęboko wierzę w to i widzę, jak bardzo zmieniła się pewna mentalność naszych pacjentek. Zresztą rozmawialiśmy w zeszłym roku tu w redakcji u pana redaktora na temat tych wszystkich zorganizowanych działań. Mówiliśmy, wspominaliśmy i rozmawialiśmy o nowotworach. Naprawdę dużo się zmieniło. Ja apeluję do wszystkich redakcji, które będą uczestniczyły w pewnej informacji, w pewnej akcji informacyjnej. I dziękuję za zaproszenie również do państwa, do redakcji. My musimy o tym mówić. Musimy mówić o problemie. My często mówimy, okej, jest bardzo dobra chirurgia w Uniwersyteckim Centrum Onkologii. Ale pan wie i zna mnie pan bardzo dobrze jako człowieka, który dąży do zmiany nazwy Uniwersyteckiego Centrum Onkologii na Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Przednowotworowych. To moje marzenie. Żeby tak się stało, żeby mieszkanki Białegostoku, mieszkanki Podlasia były leczone tylko z powodu chorób przednowotworowych, które nie doprowadzą do raka. Bardzo, bardzo chciałbym, żeby tak było i mam nadzieję, że takie audycje, tego typu działania sprawią, że będziemy zajmować się chorobami przednowotworowymi, a nie rakami.
To też może prowadzone akcje społeczne przypominające o zagrożeniu, też przekazywanie przez panie, które już doświadczyły choroby, mam tutaj na myśli Stowarzyszenie Eurydyki, które działa bardzo sprawnie przy Uniwersyteckim Centrum Onkologii. Jak pan postrzega rolę takich akcji społecznych, które mają na celu pokazanie nam, że jest to problem?
Jest to absolutnie pancerna pięść, jeśli chodzi o jakiekolwiek negocjacje z ministerstwem czy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Organizacje propacjenckie to w zasadzie nasza tarcza, przed którą my się troszeczkę jako lekarze chowamy, gdyż te panie, często chore, onkologiczne, nie ma lepszego przekazu niż takie pacjentki. Na pewno znacie państwo obraz, gdzie Rejtan leży pod drzwiami, rozdziela tą sukmanę swoją i mówi, że nie odda, nie podda. Tu działa to zdecydowanie lepiej. Wtedy się nie udało, teraz się udaje. Mamy bardzo nowoczesne terapie onkologiczne w ginekologii onkologicznej, a przecież wiecie państwo, że wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów z zakresu ginekologii onkologicznej, ale także to jest ten GO Day, Światowy Dzień Ginekologii Onkologicznej, w której Uniwersyteckie Centrum, nasz szpital z ubiegłą niedzielę uczestniczył na rynku. To był naprawdę bardzo duży event informacyjno-medyczny wręcz. I tak jak powiedziałem, bez środowisk propacjenckich nie byłoby nowoczesnego leczenia w XXI wieku w Polsce, na Podlasiu, w Białymstoku, żeby nie ich zaangażowanie, nie ich determinacja, nie to, co my, lekarze, często nie jesteśmy w stanie w negocjacjach z gremium dysydenckim niestety wywalczyć. Więc absolutnie apeluję do wszystkich stowarzyszeń, które zajmują się medycyną, aby ściśle współpracowały z nami, do wszystkich redakcji, żeby ściśle współpracowały z nami, lekarzami, z towarzystwami propacjenckimi, ale także z towarzystwami naukowymi, bo tam stworzone są zasady gry, a te nasze pacjentki po prostu w sposób, chcę powiedzieć, wręcz radykalny są w stanie wynegocjować swoją rozdartą sukmaną naprawdę nowoczesne leczenie ofiarowane dla naszych pacjentek z zakresu ginekologii onkologicznej.
Czy po takich akcjach pan spostrzega większe zainteresowanie pań wizytami u ginekologów, ginekologów, onkologów? Czy wtedy mamy więcej rozpoznań?
Tak. Absolutnie tak. I tutaj nic dodać, nic ująć. Takie akcje uświadamiają sobie przede wszystkim korzyści ze szczepień. Takie akcje uświadamiają korzyści z profilaktyki. Ale takie akcje przypominają o tym, żeby po prostu zapisać się do poradni, zapisać się do gabinetu, do nawet prywatnego gabinetu, do podstawowej opieki zdrowotnej. Po takich akcjach mniej więcej z miesięcznym opóźnieniem zaczyna być coraz więcej pacjentek u nas w Uniwersyteckim Centrum Onkologii z nowotworami, często nowotworami, które niestety nie możemy zoperować, ale jesteśmy w stanie wdrożyć leczenie onkologiczne, które blokuje tą chorobę. Więc proszę zwrócić uwagę, miesiąc czasu to krótki okres, a być może taka pacjentka nie trafiłaby do lekarza z podstawowej opieki zdrowotnej czy do nas, do centrum i po prostu tą chorobę by przespała. Jest to niezmiernie istotne, żebyśmy działali wszyscy razem.
Rak szyjki macicy to jest jeden z nowotworów. Jakie jeszcze nowotwory, jakie objawy powinny panie zaniepokoić i aby poprzez lekarza rodzinnego, poprzez ginekologa szukać pomocy, diagnostyki?
Tu musimy się odwołać do pewnej lokalizacji narządowej. Tak jak wszystkie panie boją się, absolutnie boją się krwawienia z dróg rodnych, z macicy i natychmiast pojawią się u lekarza. Mówię o patologii związanej z błoną śluzową macicy, czyli tą patologią i tą strukturą, która jest w jamie macicy. Tak, na przykład rak jajnika nie daje żadnych specyficznych objawów. Zaczyna się od takich bardzo prostych, niezauważalnych objawów gastrycznych. Odbijaniem, jakimiś problemami z trawieniem. I często te pacjentki zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarzy rodzinnych i są tam leczone naprawdę z najnowocześniejszą wiedzą. Ale to leczenie nie pomaga. Kolejnym lekarzem, no bo przecież wychodzimy z układu pokarmowego, jest lekarz gastrolog, który nie znajduje w badaniach obrazowych, w kolonoskopii, w gastroskopii żadnej patologii, więc kieruje do chirurga. Ja jestem piątym specjalistą, bo od chirurga do ginekologa, od ginekologa do ginekologa-onkologa. Mija rok. Dla raka jajnika jest to potężny, potężny okres czasu, kiedy on robi, co mu się żywnie podoba w naszym organizmie. Często te pacjentki trafiają do nas w zaawansowanej postaci i tutaj absolutnie dobra chirurgia, która jest ofiarowana pacjentkom, to jest ten tak zwany jedyny, proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jedyny czynnik predykcyjny, który wpływa na to, jak choroba szybko pojawi się i na całkowite przeżycia. Czyli jeżeli mamy dobrą chirurgię, to te czasy są bardzo, bardzo długie. Jak byłem studentem, rak jajnika był zawsze chorobą śmiertelną. W chwili obecnej jest chorobą przewlekłą. Więc jeżeli my mamy dobrą chirurgię, dobre leczenie systemowe, czyli chemioterapię i to, co te nasze pacjentki wywalczyły, czyli nowoczesne, dodatkowe leczenie onkologiczne, te panie naprawdę mają olbrzymią szansę. W chwili obecnej choroba wraca dopiero po 5-6 latach. A każdy dzień, który wyrwaliśmy chorobie, to dzień, który jest, mówiąc kolokwialnie znowu, na życie dla danych pacjentek. Więc tak jak powiedziałem, rak jajnika nie rządzi się specyficznymi objawami. I tutaj znowu apel. Raz do roku wizyta u lekarza ginekologa. Badanie we wziernikach. Badanie ginekologiczne dwuręczne zestawione. I badanie, jakim jest ultrasonografia. Dobra ultrasonografia wykonywana przez eksperta ultrasonograficznego jest w stanie wyłapać guza na w miarę wczesnej postaci. Jeżeli tak się nie dzieje, absolutnie potrzeba bardzo dobrej chirurgii. Tak jak powiedziałam, krwawienia, nawet pan się boi, jak się pan skaleczy w palec, leci pan, tamuje pan krew. Tak jest z naszymi pacjentkami. Jeżeli krwawią, natychmiast pojawiają się u lekarza ginekologa, a o szyjce zapominają.
Skaleczenie to skaleczenie. Aha. Dla faceta najbardziej groźna jest temperatura.
Tak jest.
Panie sorze, w podsumowaniu naszej audycji, szczepienia?
Jak najbardziej tak.
Badania profilaktyczne, absolutnie, cytologia?
Absolutnie tak.
Jak często kobieta powinna pójść do ginekologa?
Raz do roku badanie ginekologiczne rozszerzone o badanie ultrasonograficzne.
Tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Moim Państwa gościem był pan profesor Paweł Knap, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Klinicznym oraz konsultant wojewódzki z ginekologii onkologicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Do usłyszenia za tydzień.
Pytanie do specjalisty.